Doxa Cafe.
A dziś naszym gościem jest Krzysztof Szaniecki, reżyser. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W tym roku obchodzimy 250. rocznicę urodzin Józefa Elsnera. No, w Opolu pamiętamy o tej postaci, to oczywiście ze względu na to, że jest on patronem naszej filharmonii, ale jak to wygląda poza Opolem? Czy ta postać jest zapomniana, a może wręcz przeciwnie?
Źle to wygląda i rzeczywiście Opole i Warszawa to są takie dwa wyjątki, no bo z życiorysu Józefa Elsnera no, wynika, że właśnie w tych dwóch miejscach zrobił najwięcej, że tak powiem. Natomiast jest to faktycznie postać zapomniana niesłusznie, bo według mnie jest to najwybitniejsza postać polskiego życia muzycznego przełomu XVIII i XIX wieku. Jeżeli powiem, że przez kilkanaście lat był dyrektorem polskiej sceny operowej, a dłużej był dyrygentem tej sceny, że był pierwszym, i to jest naprawdę symbolika, która bardzo waży, pierwszym szefem, dzisiaj byśmy powiedzieli rektorem pierwszego polskiego konserwatorium. Czyli całe szkolnictwo, wyższe szkolnictwo muzyczne, można powiedzieć, w Polsce zaczęło się od Józefa Elsnera. Kilkanaście założonych przez niego towarzystw muzycznych, związków śpiewaczych, związków twórczych. Kilka z nich, proszę sobie wyobrazić, do dziś trwa. Także ma w swojej historii również rok założenia przez Józefa Elsnera. No a ponieważ urodził się w Grodkowie, niedaleko tutaj Opola, to akurat tutaj się o nim pamięta, a powszechnie niestety nie.
A z czego to wynika, że ta postać została zapomniana? Bo przecież pamiętamy o innych kompozytorach, o twórcach opery i tak dalej, a o nim jakoś no, nie pamiętamy.
Dla mnie jest to proste do wytłumaczenia. Mianowicie, no nieszczęśliwie ta twórczość jego przypadła, nieszczęśliwie z dwóch powodów. No pierwszy to wiadomo historyczny, że Polski jako państwa nie mieliśmy wówczas i było to ogólnie bardzo skomplikowane w sensie organizacyjnym, administracyjnym, ale i twórczość Elsnera bardzo obfita, jak się okazuje, bardzo wartościowa, okazuje się, bo przecież ja też nie znałem opery Kabalista, przyznaję tutaj, że twórczość operowa, mimo że jestem człowiekiem opery od kilku dekad, jest mi nieznana, prawda? W tej chwili ten Kabalista przeciera też u mnie taki szlak mój osobisty. Otóż to był czas po Haydnie, po Mozarcie. Po Mozarcie, który zawojował cały świat. A dokładnie równolegle z życiem, z karierą Elsnera trwała kariera Gioachino Rossiniego. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1813, jest to rok napisania, wydania i pierwszego pokazania światu opery Kabalista, Gioachino Rossini napisał trzy opery, Tancreda, Włoszkę w Algierze i operę komiczną Wszechczasów, czyli Cyrulika Cywilskiego. I jak to się działo? Że Cyrulik Cywilski został błyskawicznie przetłumaczony na język polski, błyskawicznie wprowadzony na jedną, jedyną scenę operową naszą w Warszawie, no i jak to się mówi, przykrył tę twórczość Elsnera.
Czyli nie miał szans po prostu.
Nie miał szans, żadnych. A była jeszcze moda dodatkowo na tę muzykę włoską, zresztą genialną, umówmy się, genialną. No i co? I w tej chwili, pracując nad Kabalistą, my, artyści, dyrygent, soliści, stwierdzamy zdumieni, a znamy przecież twórczość Rossiniego, prawda? Bo to jest nasz chleb powszedni, że te finały, na przykład, no finał jest takim probierzem, arie mniej. Arie mogą być napisane w jakimś stylu, z określoną potrzebą tematu, ale finały są porównywalne. No i te finały są po prostu jakby Rossiniego. Gdyby do tego podłożyć tekst włoski, to można by się pomylić. Można by się pomylić. Czyli to jest na znakomitym poziomie kompozytorskim. To jest rzemiosło naprawdę znakomite, świetne. A nie jest to naśladownictwo. Prawda? No nie jest naśladownictwo, bo to po prostu tam
przypadek, że
na Półwyspie Apenińskim, a my tutaj w dobie teraz takiego przekazu szybkiego internetu i tak dalej, no to moglibyśmy już podejrzewać, że to coś tam się dzieje z jakimś tam odpatrywaniem, ściąganiem. Tu absolutnie takiego podejrzenia mieć nie możemy, dlatego uważam, że jest to bardzo, bardzo cenna i wysokiej wartości twórczość. twórczość.
Ale w tym roku pamiętamy głównie o kompozytorze, jakim jest Stanisław Moniuszko, 50 lat młodszym od Józefa Elsnera, a ta postać, jak mówimy, no ten okrągły jubileusz, czyli
250
tak. lat od jego urodzin, no troszkę tak w cieniu. Dlatego w Opolu, no nieprzypadkowo, jak sobie powiedzieliśmy, w Opolu świętujemy, czy w Warszawie również,
tak,
coś wiadomo?
Tak, oczywiście, że tak. I o tym nie będziemy mówili, bo jesteśmy przecież w Opolskim Radiu. Natomiast kolejny pech Elsnera, nawet 250 lat później, że akurat to się zbiegło faktycznie z moniuszkowską rocznicą, która jest w tej chwili oczywiście słusznie rozdmuchiwana, no bo ten Moniuszko też, powiedzmy sobie, wlókł się trochę w ogonie i w tej chwili go chcemy trochę odkurzyć i troszeczkę więcej o nim powiedzieć i szerszą mu reklamę zapewnić.
Także ale to jest znowu jubileusz został właśnie jakby przewyższony, bo jednak mamy rok Moniuszki, a nie rok Józefa Elsnera. Ale kiedy panu zaproponowano przygotowanie właśnie, no jak to wyglądało właśnie? Zaproponowano przygotowanie czegoś na urodziny Józefa Elsnera, czy przygotowanie konkretnie tej właśnie opery?
Konkretnie tej właśnie opery, zresztą wybór już był poczyniony wcześniej, dlatego że dyrektor Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Opolskiej, no musiał naprawdę podjąć ogromny wysiłek, żeby ten materiał, bo co to znaczy, że zapomniano? No zapomniano to znaczy, że to było gdzieś tam w jakimś rękopisie w Ossolineum w Książnicy Wrocławskiej, prawda? To trzeba było opracować. Nie istniał wyciąg fortepianowy, który dla nas jest podstawą. No bez tego nie możemy ruszyć. Więc jakaś adaptacja tekstu, żeby ten tekst był rzeczywiście nie tyle wygładzony, tam nie ma co wygładzać, bo to jest znakomity 13-zgłoskowiec Franciszka Wężyka, cenionego podówczas dramaturga, tylko trzeba było to zebrać, bo to wszystko opracować, przepisać i tego się nie robi przez tydzień, ani przez miesiąc, tylko przez pół roku, czy nawet sądzę, że dłużej. Dlatego to jest ta pierwsza faza, no, na pewno kilka czy kilkanaście osób musiało tu bardzo dużo pracy i serca włożyć, żebyśmy my dopiero mieli materiały. I dopiero wtedy się dzwoni do reżysera z Poznania, czy by się podjął, prawda? I jeżeli tutaj...
Jaka była pana pierwsza reakcja?
Ja się ucieszyłem od razu, dlatego że tutaj w Opolu u państwa bywam raz po raz. Prowadziłem tu mnóstwo koncertów, 15-20, trudno mi powiedzieć, i to 3-4-5 lat temu.
Ale jak sam pan przyznał, nie znał pan tej opery właśnie.
Tym bardziej podniecające, oczywiście. Muszę powiedzieć, że zrobić po raz siódmy Trawiatę, czy po raz czwarty Zemszczenie Toperza, to naprawdę nie jest wcale zabawa, tylko to jest po prostu zarabianie pieniędzy. Natomiast no tutaj
a tutaj okazuje się, no właśnie, 163 lata minęły.
No, nie ma o czym mówić, że to raz w Polsce zagrano w Teatrze Wielkim w Łodzi, nawet i trudno ustalić, w którym roku. I zawsze, i tak tutaj też udzielamy wywiadów i media są zainteresowane, tak jak państwo. I my nie jesteśmy nawet określić w stanie dokładnie, w którym roku w tej Łodzi to zostało. Tak zostało zabałaganione w sensie archiwalnym, że 40-50 lat temu tak odpowiadamy, bo taką mamy wiedzę. Czyli właściwie nie ma żadnego pierwowzoru, nic. No, wystawiono kiedyś, ileś lat można obliczyć, 113, 250 czy 480. Nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia. Absolutnie czujemy się, że rzeczywiście jak pionierzy. No, po raz pierwszy światu pokazujemy tę operę. Tak w praktyce to wygląda, prawda? A w papierach trochę inaczej. No rzeczywiście była gdzieś tam premiera kiedyś, jak już zostało to napisane. Potem ktoś po to sięgnął w owej Łodzi w 70-tych latach, no załóżmy. No i teraz ten rok jubileuszu 2019 rzeczywiście jest znaczący, tak? Znaczący.
Z kim pan będzie tworzył właśnie tę operę?
To jest dość skomplikowane tutaj, dlatego że, no oczywiście dyrektor muzyczny, kierownik muzyczny przedstawienia, wiadomo, Przemysław Neumann, 8 solistów, zaraz ich wymienię, a z uwagi na to, że jest to tak bardzo specyficzna formuła, o której zaraz może dwa słowa powiemy, to ja w swoich rękach od początku, i to jest dość wyjątkowe, aczkolwiek nie jest to sensacyjne dla mnie, no bo tak to można było zrobić, inaczej właściwie nie bardzo. Że ja jestem przede wszystkim reżyserem, tak, ale jestem twórcą inscenizacji. I to moja rodzina wie, to jest podstawowa praca, bo ja od gdzieś, powiedzmy, marca poświęciłem na to, 10 czy 12 tygodni, żeby wykreować inscenizację, bo inscenizacja to jest moja przestrzeń, w której ja potem wprowadzam ludzi. My to tak w takim slangu naszym teatralnym, operowym mówimy, żeby to potem wyrzeźbić w ludziach, tak? To, co ja wymyślę w tej przestrzeni, a do tej przestrzeni muszę mieć dekorację. Ja jestem też tutaj scenografem, chociaż oczywiście nie jestem plastykiem. Mam córkę, która jest adiunktem w Uniwersytecie Artystycznym, dawniej Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, więc mogłem się posiłkować w jakimś stopniu, ale generalnie musiałem też to wszystko sam po prostu wymyślić, także nawet jak gdyby było dodane przy moim nazwisku na afiszu, nie jest, bo nie chciałem, scenografia, to by nie było przekłamanie, bo faktycznie jestem też jakby twórcą tego. No i to wszystko już razem czyni spektakl. Czworo solistów, może bardziej głównych, i te nazwiska wymienię. Ewa Tracz, jeszcze niedawno zapowiadając panią Ewę Tracz, zapowiadają wschodząca gwiazda muzyki operowej, już wzeszła ta gwiazda i rzeczywiście robi w tej chwili gigantyczną karierę. Pozyskanie jej do roli żony jest też dużym tutaj splendorem dla Filharmonii, że to się udało. Tytułowy kabalista, renomowany śpiewak, renomowany, ale młody, 30 parę lat sądzę, ma Sylwester Smulczyński. Też już się spotkaliśmy na drodze. Już mało śpiewaków jest w Polsce, których bym nie spotkał oczywiście na swojej drodze artystycznej, bo to tak wygląda. Sebastian Szumski, partia Jędrzeja. Bardzo istotna, tak, spiritus movens całego przedstawienia. Dla mnie reżysera ogromnie ważna. Sylwester jest Smulczyński tenorem, Ewa Tracz sopranem. Kolega Szumski Sebastian bas baryton i jeszcze Monika Buczkowska sopran, żona tego Jędrzeja, młodszego bohatera. Czworo bohaterów plus cztery jeszcze głosy męskie, razem ośmioro solistów, chór, orkiestra, czyli rzeczywiście jest to pełną gębą opera, pełną gębą wystawienie, nic nie oszukujemy, nic, nie jest to lewą ręką, wszystko jest naprawdę przyzwoicie przygotowane, obsada duża, czyli dwuaktowa opera komiczna.
I wszystko przygotowane z myślą o polskich widzach i o polskich miłośnikach. Na co dzień nie mamy do czynienia z operą, tym bardziej wyjątkowe wydarzenie.
Wyjątkowe wydarzenie. Starałem się tutaj nie oszukiwać, żebyśmy cały czas mieli gdzieś tam z tyłu głowy, że jesteśmy w operze, tak? Zależało mi na tym. Aczkolwiek proszę wejść w moją sytuację, że ja jestem bez kurtyny, bez kulis, bez suflera, bez inspicjenta, bez charakteryzatorów i mogę jeszcze takich bez trochę wymienić. No i to jest, nie powiem, trudność, specyfika. Specyfika. Przeskoczyliśmy to bez wielkiego trudu, bo jest taki entuzjazm do tej pracy. Chęć. Jeżeli mówię o pracowitości, proszę sobie też wyobrazić, że to jest przygotowanie od nowa czegoś, czego nie znamy. Przyjąć zaproszenie, żeby zaśpiewać Stefana w Starszym Dworze, a śpiewałem to 2 lata temu tu, 8 lat temu tam, 11 lat temu tu. Odświeżam, jadę, śpiewam. A to od nowa, prawda? Jest praca. To wszystko się bardzo ładnie złożyło i sądzę, że ten spektakl, który pokażemy w piątek i w sobotę, będzie uroczy i sprawi dużo przyjemności opolskiej publiczności.
Jeszcze tylko w piątek i w sobotę?
Tak, no, przygotowujemy to na dwa wystawienia i to jest kolejna nowość, kolejna specyfika, ale od razu powiem, lepiej wiedzieć od początku i przygotować to na 2 razy, solidnie się do tego przygotować i wiemy, że robimy 1 raz, 2 raz i jedziemy do domu, niż jak to niestety też w teatrach operowych bardzo często bywa i też przeżyłem takie historie, no, że przygotowujemy po 6 tygodni na przykład, już nie mówię, jakie pieniądze wchodzą, i na przykład po 3 przedstawieniach schodzi to, jak to się mówi, z afisza, no bo nie ma widzów, albo się nie podoba, albo jeszcze coś, jakiś powód i to jest rozczarowanie. Nam rozczarowanie nie grozi.
A myślę, że opalanom również. Kabalista, opera do zobaczenia i do usłyszenia przede wszystkim już jutro, pojutrze. Krzysztof Szaniecki, reżyser, był naszym gościem. Dziękuję. Gość Doksa Cafe.